Hej, super, że jesteś. Proszę, żebyś dzisiejszy odcinek wysłuchała ze zrozumieniem, żeby znowu nie było rzutu z widłami, jak za sprawę z Elvirą Barney, ok? Opowieść nie kończy się wraz z wyrokiem, także radzę jednak posłuchać do końca. Po kim dziewczyna odziedziczyła miłość do zwierząt? Cóż, chyba po mnie. Trzymałem koty jako psy stróżujące. Nigdy nie ufam żadnemu człowiekowi. Nauczyłem tego obydwie moje córki. A później Warina poszła i zaufała jemu. To słowa Warrena, ojca dziewczyny, 58-letniego elektryka. Warren Wright i Merzabeth Takpuno mieli dwie córki, Warinę właśnie i Marizę. Dziewczyny urodziły się na Filipinach, skąd pochodziła ich matka. Kobieta była zagorzałą adwentystką dnia siódmego i mimo, że gdy starsza z dziewczynek miała 3 lata, rodzina przeprowadziła się do Poriroy, niedaleko Lower Hutt, by dzieciaki mogły chodzić do szkoły adwentystów dnia siódmego, to jednak Warinie nie za bardzo to odpowiadało. Gdy była już starsza, w 2001 roku przez rok uczęszczała do Tawa College. Tutaj okazało się, że jest całkiem niezła w angielskim i dobrze radzi sobie z technologią. Według Maria Lucasa, dyrektora owego koledżu, była też nieśmiała i cicha i zawsze robiła to, co należało. W tym czasie miała też chłopaka na poważnie. Chodzi mi tutaj o to, że była to dłuższa relacja. Chłopak był trenerem personalnym, a że Warry miała 1,20 m w kapeluszu i 30 kg wagi, do tego brązowe oczy i ciemne włosy, to uznała, że nie pasuje do typowego kanonu pięknej blondynki, których pełno na australijskich plażach, więc zerwała z nim. Zupełnie na poważnie dziewczyna miała 1,62 m i ważyła 57 kg. Była drobna. Zamiast tego wymyśliła sobie, że równie brzydkiego jak ona, w cudzysłowie, faceta, znajdzie sobie na Tinderze. I faktycznie znalazła kogoś, para zaczęła się spotykać. Tutaj jednak jej znajomi mówią, że nieoficjalnie. Nie wiem, jak to jest oficjalnie, albo się z kimś spotykam, albo nie. Ale ja na swoje randki chodziłam 20 kilka lat temu i widocznie nie nadążam za dzisiejszymi trendami. Tak więc w Australii i Nowej Zelandii spotykasz się z kimś nieoficjalnie, a w Stanach spotykasz się non-exclusive, czyli jak gdyby nie na wyłączność. Jednym słowem, spotykasz się z nie wiadomo jaką ilością ludzi. W każdym razie tuż przed wycieczką dziewczyny do Queensland zdążyli jeszcze się pokłócić. I nasza pełna cnót dziewczyna z tej właśnie okazji poszła z powrotem na Tindera szukać sobie kochasia. Umówmy się, w niczym nie przeszkadza mi wyzwolenie czy spotykanie się z kim popadnie, ale robienie tego dlatego, że ktoś pokłócił się z drugą połówką, powiem szczerze, ja tego zdecydowanie nie popieram. Dla mnie zajeżdża to zdradą, o czym mówiłam w moim zdaniem w odcinku o zdradzie, bo skoro tak straszliwie się pokłócili, to zwyczajnie należałoby się rozstać, a nie chadzać na boki. Ale co ja tam wiem? W każdym razie do Queensland dziewczyna leciała na ślub koleżanki. Ślub ślubem, a Tinder ze swoim złotym wybrzeżem czeka. Niestety na Gold Coast znalazła nie tylko faceta, ale i własny koniec. O tym jednak trochę później. 26-latka pracowała niedaleko plaży w Wellington w centrum telefonicznym Kiwibank. Przy obsłudze klienta pomagał jej cały rządek figurek postaci z Dragon Ball Z. Dla niewtajemniczonych to jest japońska kreskówka. Warina mieszkała na przedmieściach Epuny w Lower Hutt. W małym białym domku z cegły, za wysokim płotem, mieszkała wraz z młodszą siostrą Marizą. Mimo mieszkania w tak pięknym miejscu, całe weekendy spędzały z innymi znajomymi na grach komputerowych. Dziewczyna, podobno, wysoko ceniła sobie godność, równość, uczciwość i w ogóle wszystko, co jest dobre i właściwe. I mówię podobno, dlatego że z jej zachowania ciężko było mi to wyczytać. Ktoś, kto umawia się z byle kim do łóżka, chleje tak, że nie jeden marynarz pewnie mógłby pozazdrościć. Do tego tak samo klnie, bo w Polsce klnie się jak szewc, ale gdzie indziej klnie się jak marynarz właśnie. Do tego bije tamtą osobę i twierdzi, że rozwali mu twarz, to naprawdę nie ukazuje mi tych wszystkich cudownych przymiotów. Ale nie uprzedzajmy faktów, dojdziemy i do tego. A więc nasza pełna cnót Nowozelandka kochała Hello Kitty, dobre okazje na eBayu, wycieczki last minute i teorie spiskowe. Według jej znajomych dziewczyna była twarda, z mocnymi opiniami. Nigdy nie cofała się przy okazji żadnej kłótni. Jednocześnie była miękka jak kaczuszka, z matczynymi odruchami i chęcią pomocy każdemu, nawet jeżeli tej osoby nie znała. 29 lipca 2014 roku dziewczyna wylatuje z Nowej Zelandii do Australii. 3 dni później Tinder pokazuje jej mężczyznę, który polubił jej profil zwrotnie. Gable napisał jej bardzo konkretną wiadomość. Wyglądasz smakowicie. Chcę z tobą robić wszystkie nieprzyzwoite rzeczy. I ponieważ większość z moich słuchaczy to są kobiety, i zapewne nie jedna z was w tej chwili oburzyła się święcie i pomyślała, że chyba dałaby mu w twarz, to chcę wam powiedzieć, że na dzisiejsze 20-latki takie coś działa jak bajka. Gable miał swój notesik, a w nim ponad 180 kobiet, z którymi spał przez ostatnie 4 lata. Jakby brał za to kasy, byłby milionerem. Pozostaje mi jedynie z sarkazmem powiedzieć, że Warina widocznie uznała, że chłopak ma problem. Ten matczyny instynkt i pełne dobroci serce zdecydowało, że ona musi się z nim spotkać i mu pomóc. A potem komentarze, że ja tak o kobietach. Ja tylko stwierdzam fakty, że ktoś się nie szanuje. W tym wypadku, rzecz jasna, on był 1000 razy gorszy od niej. Wróćmy więc do opowieści. On generalnie kobiety miał za mniej niż materac, ale jak mówię, wróćmy do opowieści. Gable Toasty jest ukochanym synem Greya i Helen. Rodzice, rzecz jasna, określają go jako ukochanego syna, wspaniałego człowieka, osobę, która dba o innych, która jest empatyczna. Mówią to w wywiadzie po tym, jak ich syn został uniewinniony, ale też po tym, jak wielokrotnie wcześniej miał zatargi z prawem. Gabe ma także młodszego brata, Tennysona, ale nie znalazłam żadnej jego wypowiedzi w źródłach. Ojciec Gable'a prowadzi prężnie działającą firmę zajmującą się kładzeniem dywanów i wykładzin dywanowych. Matka jest nauczycielką. Dzieciak dorastał w przeświadczeniu bycia wspaniałym, cudownym, wyjątkowym. Niczego mu nigdy nie brakowało. Nie mówię tutaj, rzecz jasna, o uczuciach wyższych do ludzi innych niż on sam. Jest zbyt zajęty wydawaniem kasy, imprezami, kolegami. W 2003 roku Gable kończy prywatną szkołę. Od tego czasu wraz z 2 kumplami często imprezuje i przebywa w Cavill Mall. Tutaj może chwalić się swoim ciałem, 6-pakiem, fajną sylwetką, a jednocześnie podziwiać półnagie dziewczyny w opaskach na biuście i shortach tak krótkich, że przypominają raczej pasek niż spodenki. Ale młody Gabe nie chadza tam tylko dla przyjemności. Ponieważ jest to wiadoma miejscówka do spotkań młodych ludzi, wraz z kumplami sprzedają fałszywe dowody tożsamości. Wiele nieletnich nastolatków chciałoby się dostać do klubów nocnych, a on wraz z kumplami im to umożliwia. Ta specyficzna trójca święta jest tak dobra, że zanim policja orientuje się, o co chodzi, chłopaki zarobili już 30 tysięcy dolarów australijskich. A, i poza fałszywymi dowodami tożsamości, w momencie złapania policjanci znaleźli u niego genialnie podrobiony banknot 50-dolarowy. Sprawa trafiła do sądu przed oblicze sędziego Johna Newtona. Ten miał niezłą zagwozdkę odnośnie kary, ponieważ chłopak zostaje zbadany przez psychiatrę Iana Curtisa. Ian zaś stwierdza, że Gable jest nieprzystosowany społecznie. Ma też spektrum autyzmu najbliższe syndromowi Aspergera. Do tego dołożył jeszcze zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Według lekarza chłopak nie był w stanie wczuć się w kwestie socjalne, miał problem z empatią. W 2009 roku Gable zaczął także wizyty u psychiatry z powodu właśnie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, depresji oraz zaburzeń lękowych o podłożu socjalnym. Ponieważ w kartotece chłopaka nie ma żadnego wyroku, przypuszczalnie sędzia wziął pod uwagę raport psychiatry i Gable po prostu dostał po łapkach. Sędzia powiedział mu jeszcze, żeby swoje artystyczne zdolności wykorzystał w lepszy sposób. I tak zakończyła się jego kariera fałszerza. Prywatnie jednak odbiło się to na nim w taki sposób, że porzucił dwóch swoich najlepszych kumpli i od tej pory działał już sam. Zaczął szukać znajomych w internecie. W lipcu 2004 roku założył konto na forum bodybuilding.com. I choć jest to forum dla miłośników i fascynatów sportu typu siłownia i fitness, to Gable zaczął zadawać pytania o Boga. Po kolejnych 5 latach, w styczniu 2010 roku, 23-latek przypadkiem wpadł na jakiegoś starego kumpla i zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo nieprzystosowany społecznie jest. Wraca więc na forum i zadaje bardzo zwyczajne, a zarazem bardzo poważne pytanie. Jak zdobywa się znajomych, przyjaciół? Mężczyzna mówi jednocześnie, że stał się eremitą, odludkiem. Kilka dni później chłopak wychodzi ze znajomymi, podrywa jakieś dziewczyny, tańczą, całują się, wymieniają się numerami telefonów, ale ponieważ przez ostatnie 5 lat Gabe naprawdę był odludkiem, a jego jedyny seks był wtedy, gdy stracił swoje, w jego wypadku to chyba prawictwo, nie dziewictwo, w wieku lat 17, to nie za bardzo potrafi się odnaleźć. Tydzień później znów wybiera się socjalizować. Tym razem powziął sobie jednak założenie, że w ciągu jednej nocy załatwi wszystko od początku do końca, czyli od poznania do wiadomo, co też kończy się na Ania. I za bardzo nie miał na myśli kochania. Udaje mu się. Ten wieczór kończy się na tylnym siedzeniu jego samochodu. Ale wiadomo, ślepej kurze też od czasu do czasu trafi się ziarko, więc postanawia sprawdzić, czy był to jedynie przypadek, czy też potrafi wyrywać dziewczyny na pęczki. Kolejne wyjście, więcej tańczenia, więcej całowania, więcej wymiany numerów, ale dziewczyny trochę bardziej szanujące się tym razem. Bo to, że on zupełnie siebie nie szanował, to wiadomo. Ponieważ tym razem się nie udało, chłopak wraca na znajome nam już forum i pyta, cóż jeszcze mógłby uczynić, by dziewczyna zrzuciła majtki. Wraz z pytaniem zastanawia się głośno, czy powinien może kupić jej więcej napojów wyskokowych i czy byłoby to nieetyczne. Nie wiem, jak tam odpowiedzi, ale kolejne wyjście i kolejna panienka zaliczona. Tak właśnie zaczął się dla niego ciąg panienek i pijaństwa. W czerwcu 2012 roku w swoim notesiku dobił do setki kobiet. 2 lata to nie tak źle, nie? Licząc, że rok ma 52 tygodnie, to wychodziła mu jedna na tydzień plus święta i wakacje. Masakra. A więc poza numerem notuję jeszcze, że standard jego dziewczyn zdecydowanie spadł. Według jego własnych słów zwykle sypiał z dziewczynami, które oceniał na 7 w skali do 10. I nie tykał się niczego poniżej 7. Ale też nic powyżej 8,5 mu się nie trafiło do tej pory. Bonusem było to, jak miała czym oddychać. A loty obniżył po to, żeby mieć już setkę z głowy. Tak właśnie zachowywał się i takie podejście miał ten dobry, kochający synuś, który przecież był tak wyczulony na innych. Także rodzice i znajomi tych dwojga z dzisiejszej opowieści na pewno byli siebie warci. W każdym razie ktoś w końcu wypunktował jego zachowanie i powiedział mu wprost, że ktoś, kto zachowuje się w ten sposób, ma wyjątkowo niskie poczucie własnej wartości brakuje mu pewności siebie, a do tego jest narcyzem. I żeby było śmiesznie, na to wypunktowanie Gable odpowiada. W zasadzie sprawiłeś, że zdałem sobie sprawę z pewnego żałosnego faktu. Jeden z głównych powodów, dla których próbuję przespać się z jak największą ilością dziewczyn, jest to, żeby podnieść swoją pewność siebie. Zawsze miałem problemy z zachowaniem przyjaciół jako dzieciak i nigdy nie byłem zbyt popularny. To było dawno temu, ale to uczucie do dziś mi towarzyszy. Alkoholowe kłopoty Gable'a rozpoczęły się już w wieku nastoletnim. Miał wtedy 17 lat. Według jego własnych słów już wtedy topił się w alkoholu. A kilka lat później zaczął szaleć z kobietami, które... A, to niespodzianka! Nazywał małymi... Bip, bip, bip. Biorąc pod uwagę, że on miał 1,88 m i ważył 90 kg, a dziewczyny, które podrywał, miały zazwyczaj około 1,60 m, no to faktycznie one były małymi. Bip, bip, bo z niego bankowo był jeden wielki bip. Taka sytuacja. Na Złotym Wybrzeżu, gdzie mieszkał w wieżowcu Avalon, bawił się tak doskonale, że w końcu został zbanowany z przynajmniej 8 klubów nocnych. Crazy Horse, Cocktails, Club Leaf, Bourbon Bar, Players, Alive, Vanity i Sin City. I teraz chciałam zwrócić na coś uwagę zupełnie na poważnie. Zwracam się z tym głównie do panów. Moi drodzy, ja wiem, że w tej chwili jest lockdown i wszelkie kluby są pozamykane, ale jak już do nich wrócicie, zwłaszcza jeżeli jesteście pracownikami takich klubów, to proszę zwracajcie uwagę na to, w jaki sposób inni faceci zachowują się w stosunku do kobiet. Nie mówię tutaj o żadnych przewrażliwionych panienkach, tylko o poważnych powodach do obaw. W tej sytuacji właśnie tak się stało. Menadżer z Sin City, Ty Davidson, na poważnie przyjrzał się sytuacji, kiedy kilka młodych dziewczyn powiedziało, że ten delikwent jest zwyczajnie creepy, po prostu przeraża te dziewczyny. Bywalczynie tego klubu, jak i innych klubów, nie czuły się w żaden sposób bezpiecznie w jego towarzystwie, wiedząc, że on jest gdzieś w klubie. Był rok 2013, a więc zbanowany z dystryktu z nocnymi klubami przeniósł się na Tindera. Do tego, na ile był z niego zadowolony, dojdziemy trochę później. Gable jako wybraniec ludu i pępek świata bawił się doskonale. Czuł się bardziej niż uprzywilejowany i tak samo też się zachowywał. Taki typ, co ma się za półboga i któremu wszystko się należy, bo też do tej pory wszystko dostawał. Na pewno pamiętasz, że był całkiem niezły w podróbki. Później w 2011 roku dostał grzywnę i odebrano mu prawo jazdy na 10 miesięcy za jazdę po pijanemu. Miał wtedy 0,18 promila. W Polsce jest to dopuszczalny przedział, a w Australii to ponad trzykrotne przekroczenie. Bajer polegał na tym, że on w tym czasie jechał samochodem pod prąd. Kilka miesięcy przed poznaniem Moriny, 27 stycznia 2014 roku, przejechał się tuk-tukiem i zwiał bez płacenia. Policja zastała go w miejscowym sklepie typu Żuczek, czy tam inny pasikonik, gdzie kupował czekoladę, używając przy tym wielu niewybrednych słów. A widząc policjantkę Lee Harley, powiedział jej wprost, że ma się odstosunkować. Wdał się także w jakąś kłótnię z policją i powiedział im, że wszystko jest nagrywane. O, nagrywasz to? Boże, jesteś dupkiem. Za co mnie aresztujecie? Za bycie dupkiem. Trochę później, bo 27 lipca, nasz gagatek wybrał się na festiwal Splendor in the Grass w Byron Bay. Festiwal muzyczny odbywał się w Nowej Południowej Walii. Impreza musiała być przednia, ponieważ o 3 w nocy tamtejsza policja zauważyła jego Forda Falcona, jak słodko sobie mknie Pacific Highway, mając jakieś 150 km na blacie. Nie wiem, czy wcześniej jechał szybciej, ale tablice rejestracyjne chyba biedakowi zwiało, bo jechał bez nich. Zamiast się zatrzymać, to przyspieszył do 200 w ramach ucieczki przed policją. Tamci, mądrze, nie będą się z koniem kopać, po prostu rozłożyli na drodze kolczatki. Gable przejechał i po nich, po czym na samych felgach dojechał do Corombin. Pragnę dodać, że ten poprzedni wyskok z czekoladą też był około 3 rano. Dozwolony limit tym razem, limit alkoholu, rzecz jasna, przekroczył 4-krotnie. W czwartek, 7 sierpnia 2014 roku, para spotyka się o 20:45 tuż przed Cavill Mall na Surfer's Paradise. Przytulają się na powitanie, wymieniają kilka słów, po czym udają się najpierw do Tavern Beer Garden, a następnie do Monopolki, gdzie kupują 6-pak piwa. Całość zajmuje im mniej niż 15 minut i o 20:58 kamery rejestrują parę wchodzącą do Avalon Apartments na Warunga Place. Przychodzą do mieszkania, opróżniają 6-pak, piją trochę bimbru, odwiedzają łóżko na szybki numerek, po czym wracają do picia. 24 minuty po północy robią sobie 6 zdjęć, z których jedno widać na miniaturce, jeżeli oglądasz mnie na YouTube. Pół godziny później jakieś urządzenie, policja nie wie co to było, uaktywnia się dźwiękiem. Najpierw słychać muzykę, a później Gable mówi Warrenie, żeby go wiadomo co. Ukochała w takich dobitnych słowach. O 1:00 Gabe zagaduje, żeby się zrelaksowała i napiła, na co ona odpowiada, że jest nieobliczalna jak wypije i że lepiej by tego nie sprawdzał. Później są rozmowy o śmierci, rozmowy o wypychaniu jego z balkonu, w tle gra muzyka, słychać różne inne dźwięki, po czym mniej więcej o 1:30 Gable mówi stanowczo i na poważnie, że nie lubi być bity. Dalej Warrena, używając kwiecistego języka, pyta, czy zamierza się z nim bić. Ona trenowała wcześniej Muay Thai. I kwieciście również mówi mu, że zniszczy jego szczękę. On stwierdza, że nigdy nie powinien dawać jej aż tyle alkoholu. I że myślał, że po prostu się dziś trochę zabawią. Prosi ją, żeby ta się uspokoiła, żeby ochłonęła. 10 minut później mówi, żeby została, a jednocześnie zaznacza, że jest trochę agresywna. Pyta, czy ma coś ugotować. On w międzyczasie pytał ją też, czy odprowadzić ją do domu. Sytuacja się uspokaja i słychać kolejne polewanie napojów wyskokowych. O 2:10 Gable powtarza dziewczynie, by ta się uspokoiła, bo skopie jej zadek. Nie zadziałało. Na nagraniu słychać, jak ktoś rzuca kamieniami. 28-latek miał wtedy w domu tacę z ozdobnymi białymi kamieniami. I tutaj muszę jeszcze dodać, że później policja znajdzie krew, jego krew na tych kamieniach. Zaledwie 4 minuty później mężczyzna mówi, że już wystarczy, w sensie, że ma dość jej zachowania, że nadużyła jego gościny i ma wyjść. Myślałem, że sobie żartujesz, ale zniosłem już wystarczająco dużo. To jest niedorzeczne. Masz szczęście, że nie wypchnąłem cię przez balkon, ty pojechana mała ścierko. Jesteś psychiczna. Pozwolę ci odejść, wyprowadzę cię z tego mieszkania tak, jak stoisz. Nie pozbierasz żadnych swoich rzeczy, po prostu wyjdziesz, a ja zatrzasnę za tobą drzwi. Rozumiesz? Jeśli czegokolwiek spróbujesz, to cię znokautuję. Rozumiesz? Przepraszam. Mam gdzieś twoje przepraszam. Później słychać jeszcze przepychanki. Słychać, jak Gable prosi ją, żeby coś puściła. Tym czymś później okaże się ciężki metalowy zacisk do montowania teleskopu. Słychać, jak się szarpią. Słychać, jak Warrena 30-kilka razy krzyczy nie. Słychać, że mężczyzna mimo przewagi wzrostowo-wagowej ma duży problem z utrzymaniem jej i ledwo potrafi złapać oddech. Następnie Gable wynosi dziewczynę na balkon i zamyka drzwi. 20 sekund później słychać stłumiony krzyk spadającej z 14 piętra Warreny. Jest mniej więcej 2:21, 8 sierpnia 2014 roku. Co robi Gabe? Wychodzi z mieszkania i zachowuje się dziwnie. Z jednej strony tak jakby był zdezorientowany, z drugiej jakby na zimno zdążył wszystko przekalkulować w przeciągu kilku sekund, ponieważ od razu dzwoni do swojego prawnika Michaela Purcella. Ten jednak nie odbiera telefonu. Dwie minuty później sąsiadka z piętra niżej dzwoni na numer alarmowy. O 2:25 policja jest już na miejscu, a klucz do mieszkania na 14 piętrze zostaje aktywowany. O 2:28 monitoring łapie Gabe'a wychodzącego z budynku przez garaż. 3:10 słychać, jak mężczyzna zamawia pizzę. 13 minut później dzwoni do swojego ojca Greya. Cześć tato, mam tutaj pewną sytuację. Widzisz, spotkałem się dzisiaj na randkę z dziewczyną, a ona zaczęła zachowywać się bardzo agresywnie. Na początku było okej, wiesz, poszliśmy do łóżka, a później ona dalej piła i chyba brała mnie za jakiś dowcip, bo cały czas mnie biła. To dlatego, że była naprawdę pijana, wiesz, i zamknąłem ją na balkonie i myślę, że ona wyskoczyła. Dalszy ciąg rozmowy oczywiście także jest nagrany. W tym moment, kiedy ojciec podjeżdża i zabiera synusia ze sobą, słychać, jak wspominają potrzebę zadzwonienia do Billa Pottsa, który prowadzi firmę prawniczą reprezentującą rodzinę. Tak mówię reprezentującą, ale wiadomo, że to nie jest pierwszy numer, jaki synuś raczył wykręcić. Gable opisuje jeszcze ojcu, jak przebiegał wieczór, opisuje, co się stało. Zapewnia wielokrotnie, że nie wypchnął jej z tego balkonu. O 4:15 następuje koniec nagrania. Następnego poranka o 11:30 Gable wraz z prawnikiem udają się na komisariat Surfers Paradise. Mężczyzna odmawia rozmowy z policją, czy też zachowuje swoje prawo do milczenia. Stróże prawa nakazują jednak przeprowadzenie obdukcji. Ta ukazuje sporo małych ran, siniaków, zadrapań na ciele Gable'a. Zostaje on wypuszczony bez żadnych zarzutów. Dzień później, 9 sierpnia o 9:10 rano, policja przeszukuje samochód Greya, Toyota Avalon, w której znajdują telefon z nagraniem całego wieczoru. Jednak ustalają, że samo nagranie zostało zarejestrowane na czymś innym. 11 sierpnia przeprowadzana jest sekcja zwłok dziewczyny, ale z powodu licznych obrażeń spowodowanych takim upadkiem, medyk sądowy nie jest w stanie określić, czy dziewczyna doznała jakiegoś uszczerbku, zanim wypadła. 15 sierpnia 2014 roku Gable Toasty zostaje aresztowany w domu swoich rodziców w Carrara i zabrany na wspomniany już wcześniej komisariat Surfers Paradise. Policja przedstawia mu zarzuty morderstwa i zabójstwa. Mężczyzna wyszedł jednak za poręczeniem majątkowym i przez 2 lata oczekiwał na swój proces w domu rodziców. W tym czasie żył praktycznie zupełnie normalnie, łącznie z tym, że wyjeżdżał z ojcem pograć sobie w golfa. Miał też pewne ograniczenia. Musiał być w domu o odpowiedniej porze i nie mógł korzystać z social mediów. O Tinderze mógł zdecydowanie zapomnieć. W tym czasie poszedł jeszcze odsiedzieć 6 miesięcy za tą szaloną jazdę po pijaku. Proces w Sądzie Najwyższym ustalono na październik 2016 roku. Gable nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Oskarżycielem w sprawie był Glenn Cash. Prokurator stwierdził, że dziewczyna spadła z tego balkonu, ponieważ była tak przerażona Gable'em, że chciała opuścić się piętro niżej. Obrońcą w sprawie był Saul Holt. Powiedział on wprost, że jego klient próbował ochłodzić, uspokoić sytuację przez zamknięcie dziewczyny z daleka od siebie i nie ma nic wspólnego z decyzją tejże o spuszczeniu się z balkonu na 14 piętrze. Posiedzeniom w Sądzie Najwyższym przewodniczył sędzia John Byrne. Proces trwał 5,5 dnia, po czym ława przysięgłych, składająca się z 6 kobiet i 6 mężczyzn, udała się na obrady. Przez kolejne 6 godzin ławnicy dowiadywali się o dokładne definicje pewnych zagadnień oraz dokładnie o prawo w danej sprawie. Po tym czasie wrócili i stwierdzili, że nie potrafią dojść do porozumienia. Jeżeli chodzi o zarzut morderstwa, to ich decyzja musiałaby być jednogłośna. Często w takich sytuacjach ława przysięgłych zostaje rozwiązana, a proces unieważniony. Ale sędzia Byrne zdecydował inaczej. A mianowicie kazał ławnikom wrócić do obrad i ustalić werdykt. I tuż przed werdyktem okazało się, że jedna debilka przez cały czas procesu korzystała sobie spokojnie z Instagrama, na którym to jasno powiedziała, że jest jednym z ławników w tej sprawie. Ponieważ niektóre z Was mogą tego nie wiedzieć, to powiem, że ława przysięgłych na czas procesu powinna być odizolowana od prasy czy internetu. Chodzi o to, żeby żadne informacje z zewnątrz nie miały wpływu na końcową decyzję ławników. Ci ludzie mają być bezstronni. Mają się opierać tylko na informacjach, które zostały im przekazane w sądzie. Czyli żadnego czytania rzewnych historii, żadnego czytania tekstów obronnych danej osoby itd. A tutaj jedna mądra inaczej mogła sprawić, że cały proces poszedłby w... no. Mówię mogła, ponieważ po przeanalizowaniu jej postów i dyskusji na Instagramie z sędzią oraz z wszystkimi legalnymi stronami w sprawie, zdecydowano, że nie miały na nią wpływu żadne wiadomości z zewnątrz. W obydwu przypadkach, w sensie zarzutach, czyli zarówno morderstwa, jak i zabójstwa, ława przysięgłych powróciła z wyrokiem uniewinniającym. Po wyjściu z sądu Gable nadal milczał, a oświadczenie wygłosił za niego prawnik Nick Dorr. Po całej sytuacji, pomimo uniewinnienia, Gable Toustey zmienił swoje imię i nazwisko i teraz nazywa się Eric Thomas. Wrócił także na Tindera. I skoro o Tinderze mowa, to oczywiście nadal umawia się z kobietami, które tam poznaje. Jedno z takich spotkań skończyło się dla niego mało przyjemnie. W Sylwestra 2019 roku Eric spotkał się z jakąś kobietą przy Lotter Street w Yarrabilba. Mówię jakąś, ponieważ chciała ona pozostać anonimowa i nie ma jej nazwiska w źródłach. Spotkali się, posiedzieli, pogadali, pośmiali się. Ona zorientowała się, czy też dowiedziała się, z kim ma do czynienia, ale dalej sobie gadali, aż zasnęli. I żeby było śmieszniej, o 4:15 rano Erika obudziła policja. Nic nie zrobił, nic się nie stało, ale panna nagle stwierdziła, że zrobiła się niespokojna, więc zadzwoniła po policję, żeby go zgarnęli. Pamiętasz też, że miałam wrócić do jego zadowolenia lub nie z Tindera. Otóż Gable był oburzony tym, że znajduje tam niezliczone rzesze kobiet, ale mało która chce po prostu przyjść się z nim przespać. Przy czym on nie używał słowa przespać. W momencie konfiskacji jego telefonu rozmawiał z 250 kobietami w przeciągu zaledwie roku. Był też wściekły na te, które nazywał marnującymi czas lub marnującymi kasę i tu rzecz jasna padało jedno z przyjemniejszych słów. Wiem też, że niejedna osoba ma wątpliwości odnośnie wyroku w tej sprawie. Sytuację dziewczyny stojącej na balkonie widziały 4 osoby. Jego bezpośrednia sąsiadka z piętra niżej, Gabrielle Coller Winder, która później zadzwoniła na numer alarmowy, oraz sąsiedzi z piętra 12, Nick Cassie i Emily Ellis wraz ze swoim chłopakiem Ryanem Martinem. Warina stała wtedy na krawędzi balkonu, trzymając się balustrady. Nick powiedział jej, że nie da rady w ten sposób zejść, że to nie jest droga do domu, więc musi wrócić z powrotem na balkon. Ona mimo wszystko ignoruje te słowa i wyczynia jakieś akrobacje, po czym z powrotem staje na krawędzi, a następnie spada. Oskarżyciel mówił, że dziewczyna była przerażona, ale zeznania patologa sądowego, Diane Little, mówią o tym, że nie znalazła ona na ciele żadnych śladów przemocy. Na nagraniu słychać też moment, kiedy Gable próbuje obezwładnić Warinę i tej zaczyna brakować oddechu. Generalnie na tą okoliczność badana była twarz i szyja dziewczyny, żeby sprawdzić, czy nie była podduszona. Świadkowie z balkonu też nie stwierdzili, że wyglądała na wyjątkowo przerażoną. Jedyne co, to Gabrielle wspominała o tych krzykach nie, ale miało to miejsce w momencie, kiedy Gable mówił jej, że ma opuścić to, co trzyma. I było to ciężkie mocowanie do teleskopu. Później słychać w końcu, jak to coś upada. I skoro o patologu sądowym mowa, to muszę jeszcze dodać, że Urina miała na sobie ślady świadczące o samookaleczaniu. Więc przy całym jej zachowaniu, to nagranie z tej nocy jest całkiem długie. I w sumie to nagranie jest tym czymś, co uratowało Gable'a przed wyrokiem skazującym. Ponieważ jasno i wyraźnie słychać, co się działo. Słychać, że ona nie zachowywała się w żaden normalny sposób, że była agresywna. Rzeczy, które mówiła, też pozostawiają wiele do życzenia, żeby nie powiedzieć do leczenia psychiatrycznego. Do tego jeszcze te ślady po samookaleczeniach. No, zbyt normalna to ona nie była. On natomiast tak samo miał już ewaluację psychiatryczną, wcześniejszą. Samo to, że po tej sytuacji on wyszedł zjeść pizzę, też świadczy o kompletnym odcięciu się, ale tutaj ludzie mogą powiedzieć, że różnie reaguje się na pewne sytuacje, tak? On mógł być w szoku i po prostu wyjść i coś zjeść. A z drugiej strony szok szokiem i od razu jest telefon do adwokata. Zarzucano mu, rzecz jasna, brak jakiejkolwiek empatii. Ale chyba mało osób uświadomiało sobie to, że ona była dla niego nikim. I tutaj nie mówię tego, że była dla niego nikim w ramach pogardy. Jak to się mówi, jesteś dla mnie nikim, nic nie znaczysz. Nie, chodziło o to, że on jej nie znał. On tą dziewczynę dopiero poznał, poszli do łóżka i tyle. Ja pewnie byłabym przerażona, że ktoś wyskoczył z mojego balkonu, bo z 14 piętra to raczej tej osoby nie da się uratować. Kolejna sprawa jest taka, że Gable miał manię nagrywania wszystkiego, odkąd zaczął pić, ponieważ nie pamiętał, co czynił po pijaku. W tym wypadku to nagranie uratowało go w sądzie, bo ewidentnie słychać, że on jest gdzie indziej i ona jest gdzie indziej. Poza tym właśnie są sąsiedzi, którzy widzieli ją stojącą za balkonem, na krawędzi i ani śladu po Gable'u w tym miejscu, żeby ją popchnął, czy wystraszył, czy cokolwiek innego. Ale w ramach podsumowania chciałam powiedzieć coś innego. Mianowicie chciałam wspomnieć samo nagranie. Żyjemy w czasach, w których oskarżenia, wszelkie oskarżenia o przeróżne działania, w tym o gwałt, są na porządku dziennym. I taki facet jeden z drugim może zwyczajnie nagrywać. Mówię o dźwięku, nie mówię absolutnie o żadnym wideo z igraszek. Bądźmy poważni. To jest spore naruszenie jakiejkolwiek intymności. Już nawet takie nagranie można też spokojnie uznać za naruszenie takiej granicy. Ale w momencie, kiedy takie nagranie istnieje, to mężczyzna może przynajmniej próbować, ponieważ nie każde nagranie jest dopuszczone w sądzie, ale może próbować zawalczyć o swoją niewinność w momencie, kiedy zostanie o pewne rzeczy oskarżony. Jeżeli chodzi o stronę kobiet w tej sprawie i nagrywanie właśnie takich wyjść, randek czy spotkań, to działa to mniej więcej w tym samym kierunku, czyli może się okazać, że jesteś w stanie udowodnić pewne rzeczy tylko dlatego, że takowe nagranie posiadasz. Natomiast tutaj przydałaby się głębsza dyskusja na temat tego, na ile jest to moralne lub też moralnie naganne, jak wygląda kwestia związku czy też rozpoczynania związku z takim deficytem zaufania oraz nadużyciem w stosunku do drugiej osoby, bo jakby nie było, ta druga strona przecież nie zgadza się na to, żeby cokolwiek było nagrywane, tak? I nie jest to kwestia na ten odcinek. Pokazuję ci jedynie dwie strony medalu, w jaki sposób takowe nagranie może zadziałać. Swoją drogą Gable w pewnym momencie mówi jej, że jest to nagrywane. Dzięki za suby, za łapki, za komentarze. Do usłyszenia następnym razem, a tymczasem dobranoc.